Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto trzecia zapowiedź męki. Chrystus żył tym, co Go czeka, i dlatego w drodze do stolicy aż 3 razy mówił uczniom, ku czemu zmierzają. I oto są w Jerozolimie, i oto jest ostatnia wieczerza, a podczas niej przykazanie pamięci i podkreślenie niezwykłej wagi pamiątki. Podczas łamania chleba i błogosławienia Go Pan Jezus powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnych słów użył, kiedy wziął swoje czcigodne ręce kielich wypełniony winem i rzekł: czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Dla obecnych razem z Nim apostołów te słowa o pamięci, o pamiątce stanowiły na pewno bardzo wyraźne echo przykazania Boga, które przez Mojżesza i Aarona zostało przekazane całemu ludowi izraelskiemu, by czcili i pamiętali dzień wyjścia z egipskiej niewoli. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Ale równocześnie to przykazanie pamięci. Podczas ostatniej wieczerzy nabrało zupełnie innej treści. Bo dla Żydów wieczerza paschalna łączyła się przede wszystkim ze spożyciem baranka wielkanocnego w sposób bardzo ściśle określony przez rytuał. Tymczasem tutaj, na ostatniej wieczerzy, Chrystus mówi: to jest ciało moje, za was wydane. Inaczej mówiąc, ja jestem tym barankiem, który daje życie. Wy spożywać będziecie moje ciało dla zbawienia świata. Podczas wieczerzy paschalnej Żydzi wspominali też krew baranka. Krew, która znaczyła wyraźnie rozdzielenie między wybranymi, tymi, którzy byli przeznaczeni na ocalenie i wyjście z niewoli, a tymi wszystkimi Egipcjanami, którzy mieli być naznaczeni śmiercią ich pierworodnych synów. Bo Chrystusowa krew to krew, która daje życie wszystkim dla zbawienia świata. Przekraczając ten starodawny przedział na naród wybrany i na pogan. Zbawienie, które przynosi Chrystus, jest zbawieniem dla wszystkich, którzy uwierzą, iż On, jednorodzony Syn Boży, został przez Ojca posłany właśnie po to, aby życie mieli. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Nowym, powszechnym, aż do skończenia świata. I stąd Eucharystia, która zrodziła się na ostatniej wieczerzy, jest przeżywaniem śmierci Chrystusa, a równocześnie wybieganiem w przyszłość do Jego powtórnego przyjścia w chwale, kiedy będzie sądzić żywych i umarłych. Ilekroć bowiem spożywać będziecie ten chleb, albo będziecie pić z tego kielicha, śmierć Pańską będziecie głosić, aż przyjdzie. Pamiątka. Pamiątka, która jest jednocześnie urzeczywistnianiem spożywania ciała Pańskiego i krwi Pańskiej właśnie po to, aby ci, którzy przystępują do tego niezwykłego stołu, życie mieli i aby idąc nie ustali w drodze, aby życie mieli, aby nie ustali w drodze, w tym wszystkim zawiera się miłość nieskończona, pełna zatroskania. I dlatego też święty Jan w swojej Ewangelii, pisząc o ostatniej wieczerzy, przeniknął ten opis przedziwnie głębokim rozważaniem, na czym polega miłość Chrystusowa. Ten jego 13 rozdział, ukazujący ostatnie spotkanie Chrystusa z apostołami przed męką, zaczyna się jakże znamiennymi słowami: Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. I stąd Eucharystia, która zrodziła się na ostatniej wieczerzy, stała się przedziwnym, ciągle obecnym i ciągle uaktualnianym sakramentem miłości. Miłości najpierw na przekór ludzkiej zdradzie i podłości. Bo zaraz po tych słowach o miłości Chrystusa do końca są słowa o zdrajcy. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać. Ale miłość Chrystusa jest ponad wszelki grzech, ponad wszelką niegodziwość. Jest miłością, która chce przezwyciężyć zło tego świata. Jest to miłość bowiem, która swoje źródło znajduje w Ojcu i Jego miłości. Jezus, wiedząc, pisze dalej święty Jan, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Wszystko otrzymał od Boga. Jest zwiastunem Bożej miłości. To dlatego też podczas nocnej rozmowy z Nikodemem powiedział do tego żydowskiego dostojnika: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to równocześnie miłość pokorna. U Jana mamy bowiem bardzo dokładny opis czynności, którą w domu izraelskim mógł spełniać jedynie niewolnik nieżydowskiego pochodzenia. Tak bowiem ta czynność była upokarzająca dla synów Izraela, a Jan oddaje ją niezwykle dokładnie, pokazując, co Jezus uczynił wtedy uczniom. Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Jest to równocześnie miłość oczyszczająca i prowadząca do coraz większej doskonałości. Jesteście czyści, to prawda, ale potrzebujecie wykąpania tych nóg. I to czynił, wskazując, że nikt z nas nie może powiedzieć w dążeniu do doskonałości już dosyć, już wystarczy. Trzeba nam tej miłości Chrystusowej, która byłaby nieustannym wezwaniem, by dawać siebie coraz więcej. Caritas Christi urget nos. Miłość Chrystusa nas przynagla, napisze w liście do Koryntian święty Paweł. Bo jest to miłość, która daje życie w Bogu. Jest to Boża miłość, która chce rozlać się w naszych sercach. I dlatego, pokonując opór Piotra, Jezus powiedział do niego: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Mieć udział z Nim, Synem Bożym, to pozwolić, aby On nas obmył swoją krwią. To pozwolić, aby On przeniknął nas swoją miłością. Miłością, która domaga się od nas, abyśmy o niej świadczyli wobec świata. Nie tylko słowem, przede wszystkim czynem. Jeżeli więc ja, wasz Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Miłość pokonująca zło tego świata. Miłość zbawcza, której źródło jest w samym Bogu. Miłość pokorna aż do wyniszczenia. Miłość, która oczyszcza i prowadzi do doskonałości. Miłość, która domaga się zrozumienia w Duchu Świętym, bo ty, Piotrze, jeszcze tego teraz nie rozumiesz, ale kiedyś zrozumiesz. Miłość domagająca się naśladowania i czynu. Miłość Chrystusa. Wielkie pragnienie, które wyrasta w nas, które w nas się rodzi, ilekroć spożywamy ciało Chrystusa i pijemy Jego krew. Pragnienie, któremu dał wyraz jakże szczególny i przejmujący młody alumn tajnego krakowskiego seminarium w czasie wojny, zbliżający się do kapłaństwa w 1944 roku, na 2 lata przed przyjęciem święceń, kleryk Karol Wojtyła pisał w pieśni o ukrytym Bogu. Jest we mnie kraina przeźroczysta w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań oparta o ciche fale i tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, przez najłagodniejsze. Albo znowu wieczór z Nikodemem. Albo znowu nad brzegiem morskim, dokąd powracam codziennie, oczarowany Twą pięknością. A to wszystko, ten wieczór z Nikodemem, ta kraina i rybacza przystań, i toń taka przeźroczysta, i postać taka bliska. A to wszystko przez punkt jeden biały z najczystszej bieli, objęty w sercu człowieczym krwawym przepływem czerwieni. Proszę Cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym, w nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę Cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. A proszę Cię, byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. Bo wiem, w takim ukryciu, że w nim nic nie rozproszę z tych słońc, które płoną pod horyzontem spojrzeń utkwionych w głąb. A wtedy dokona się cud przemiany. Oto Ty staniesz się mną, ja eucharystyczny. Dzisiejszego wieczoru w pamiątkę ustanowienia Eucharystii za Karolem Wojtyłą, niedługo świętym świętego apostolskiego i katolickiego Kościoła, prosimy Chrystusa, by przyszedł do nas i jako pokarm niebieski stał się częścią nas. Właśnie po to, byśmy my mogli się stać eucharystyczni, składający dzięki za tę miłość do końca. Tę miłość, którą nas ukochał.